środku dnia.
W sobotę odbyły się protesty w Austrii przeciwko całkowitemu lockdownowi. Ma on potrwać co najmniej 20 dni, czyli do 10 grudnia. W Brukseli starcia z policją i marsz tysięcy niezadowolonych. Belgrad, Kopenhaga to kolejne dwa europejskie miasta z protestami. W zdecydowanej większości krajów Europy coraz więcej przypadków koronawirusa. Wyjątkami są w tej chwili tylko Rumunia, która miała szczyt w październiku, Chorwacja, Bułgaria, Litwa i Łotwa, gdzie od tygodnia widać lekką poprawę sytuacji. W Polsce na 2150 respiratorów zajętych jest już ponad 1500. Liczba zgonów na oddziałach covidowych w ubiegłym tygodniu to 2000 osób. Wśród zmarłych 95,5% to osoby niezaszczepione, podało Ministerstwo Zdrowia. W naszym studiu dr Paweł Zmora z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Panie doktorze, dlaczego mimo wyszczepienia ponad połowy społeczeństwa, mamy 52% w tej chwili ten wskaźnik, mamy znów zapełnione oddziały covidowe i zgony na poziomie 300 osób dziennie?
Dlatego, że połowa społeczeństwa jest cały czas podatna na wirusa. Połowa społeczeństwa może być zakażona wirusem. Połowa społeczeństwa przede wszystkim może roznosić dalej wirusa na osoby, które są dalej niezaszczepione.
Ale zaszczepieni też mogą znosić.
Ale w zdecydowanie mniejszym stopniu niż osoby niezaszczepione i to trzeba podkreślać. Co więcej, osoby zaszczepione przede wszystkim nie będą ciężko chorowały, nie będą trafiały do szpitali, więc ta czwarta fala, którą obserwujemy, to co podkreślaliśmy już od dawna, głównie fala osób niezaszczepionych.
Profesor Cofta, który był tutaj tydzień temu, mówił, że w szpitalu tymczasowym mniej więcej co trzecia osoba, która w tej chwili przebywa pod respiratorem, przepraszam, nie pod respiratorem, w ogóle w szpitalu, no to właśnie to są osoby zaszczepione, co trzecia. Więc pokazuje to jakąś skuteczność, ale chyba też nie do końca.
Musimy wejść głębiej w wypowiedź pana dyrektora, które osoby rzeczywiście są w szpitalu, które osoby zaszczepione. I będą to głównie osoby, które są w tak zwanej grupie ryzyka. Osoby starsze, osoby z problemami z układu immunologicznego, osoby, które są obciążone dodatkowymi chorobami. I takie osoby niestety mogą znaleźć się w szpitalu, dlatego że ich organizm nie funkcjonuje prawidłowo. Również szczepionka nie jest w pełni skuteczna. Zatem to osoby, które są niezaszczepione, są przyczyną tego, że te osoby znalazły się w szpitalu, dlatego że te osoby niezaszczepione, jeszcze raz będę to powtarzał, to główny nośnik wirusa SARS-CoV-2 w tej chwili.
Ale też słyszał pan zapewne, że skuteczność szczepionki, na przykład Pfizera, po 5 czy 6 miesiącach znacznie spada.
I tutaj znowu wchodzimy w szczegóły. Skuteczność spada, ale w ochronie przed chorobą. Nie spada w przypadku ochrony przed ciężkim przebiegiem COVID-19 oraz przed hospitalizacją. Więc powinniśmy zawsze doczytać więcej i wejść w szczegóły.
No, czyli to, co ministerstwo podało, że wśród zmarłych 95,5% to są osoby niezaszczepione. To może być informacja jak najbardziej prawdziwa?
Zdecydowanie tak. Taka informacja również spływa z całego świata. Stany Zjednoczone mówiło o zdecydowanie większym procencie, dlatego że tam ogólnie 97-98% osób, które umiera na COVID-19, to osoby niezaszczepione.
Panie doktorze, minister Niedzielski mówił w czwartek w Poznaniu, że zakładane są dwa scenariusze w tej chwili dla naszego kraju. Pierwszy to szczyt fali w końcu listopada w granicach 25-27 tysięcy zakażeń dziennie, a zgodnie z drugim fala będzie wynosiła do pierwszej połowy grudnia do 35 nawet tysięcy przypadków dziennie. To ten gorszy scenariusz rzeczywiście. No i jest pytanie, czy służba zdrowia wytrzyma tę falę. Mamy w tej chwili zajętych respiratorów, to jest 1500 na 2150, czyli powiedzmy, że to jest około 70%. Myśli pan, że służba zdrowia tę falę akurat wytrzyma?
To jest bardzo dobre pytanie.
Połowa ludzi jest zaszczepionych. No, powinniśmy mieć większe szanse.
Pytanie inaczej. Co by było, gdyby nie ta połowa ludzi zaszczepionych? Jak wirus by się rozprzestrzeniał i jakie ogromne liczby obserwowalibyśmy w tej chwili? Zgodnie z danymi z amerykańskiego CDC, Centrum do Spraw Kontroli i Zwalczania Chorób Zakaźnych, wirus w tej chwili obecny w środowisku, czyli wariant Delta, jest 5 5-krotnie bardziej zakaźny niż wcześniejsze warianty. Zatem możemy tylko gdybać, ale te liczby powinny być mnożone razy 5, gdyby nie szczepionki.
A co z mutacjami i wariantami w tej chwili? Bo wariant Delta już z nami tak dobre pół roku, myślę. Mhm. Nic nowego się nie pojawiło? Takiego zauważalnego oczywiście.
Tak, chciałbym, żeby coś się pojawiło, żeby pojawiło się w Polsce, a przynajmniej, żebyśmy analizowali to, co się pojawia w Polsce, dlatego, że ja cały czas narzekam na to, że my za mało próbek sekwencjonujemy. Nie sekwencjonujemy nawet 1%. Tak więc ciężko powiedzieć...
Sekwencjonujemy, to znaczy badamy, co to jest dokładnie za wirus, tak?
Tak, sprawdzamy jego materiał genetyczny, porównujemy do tego wczesnego szczepu z Wuhan, porównujemy tak naprawdę, co się zmienia w wirusie, czy ten drobne... składniki budulcowe materiału genetycznego zmieniły się, a to znowu wpływa na to, jak wirus się zachowuje.
To już nie może, może być tak, że to nie będzie już Delta, to w tej chwili jest, tak?
Ja kiedyś powiedziałem, rozmawiając z mediami, że najprawdopodobniej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie powstał nowy wariant. Taka jest możliwość. Jeżeli mamy regiony, które są bardzo, charakteryzują się bardzo wysokim liczbą osób zakażonych, powinniśmy w tych regionach zdecydowanie więcej sekwencjonować, dlatego że wirus bardzo gwałtownie będzie się zmieniał, będzie roznosił się.
No tak, no Delta powstała w Indiach, gdzie było, tak? Czy nie do końca?
Nie mogę się zgodzić. Została zidentyfikowana po raz pierwszy w Indiach. Niezależnie od Indii, Delta mogła tak samo pojawić się w kilku innych regionach świata i dlatego rozprzestrzeniła się tak szybko. Delta po prostu zawiera pewne mutacje w materiale genetycznym, w tym kręgosłupie wirusa, które powodują, że wirus zdecydowanie łatwiej się rozprzestrzenia, a czasami również ma zdecydowanie cięższy przebieg.
Czy pana zdaniem to, co w tej chwili się dzieje w Polsce, czyli właściwie zero lockdownu, oprócz tego, że jesteśmy zobowiązani do noszenia maseczek w miejscach publicznych, nie ma za bardzo ograniczeń, czy to ma wpływ na tę falę i czy jednak jakieś to ryzyko, które jest, powinniśmy jako społeczeństwo ponosić, czy jednak zdecydować się na takie kroki jak Austria?
Ja jestem rzeczywiście zwolennikiem takich kroków jak Austria. Jestem pełen podziwu, że austriaccy politycy byli w stanie wziąć na swoje barki odpowiedzialność za społeczeństwo, dlatego że tutaj mówimy o odpowiedzialności za społeczeństwo. Nie możemy porównywać na przykład chorób onkologicznych z chorobami nowotworowymi. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś ma nowotwór, to może zdecydować się na konwencjonalną terapię, bądź też jeżeli będzie wierzył, to może iść do bioenergoterapeuty. Jego decyzja w przypadku chorób zakaźnych, a taką chorobą jest COVID-19, nie powinniśmy sami decydować, dlatego że choroba zakaźna przenosi się z jednej osoby na drugą. W tej chwili powinniśmy być odpowiedzialni za całe społeczeństwo i ja chciałbym bardzo, żeby nasi politycy byli odpowiedzialni pod tym względem i wprowadzili chociaż minimalne obostrzenia, które byłyby obowiązywałyby w regionach, gdzie mamy zdecydowanie wzrost liczby nowych przypadków COVID-19.
Ale w tej chwili Wielkopolska też do tego zaczyna być zaliczona. Zaczynamy powoli dochodzić do tej takiej średniej, która była w poprzednich okresach, czyli około 10% średniej krajowej. Zbliżamy się, co prawda, ale na początku rzeczywiście było to zdecydowanie mniej, jeżeli chodzi o Wielkopolskę. Teraz już zaczynamy dobijać do tej średniej.
Tak, rzeczywiście. Tym razem czwarta fala w Polsce zaczęła się od regionów wschodnich, które były najmniej zaszczepione i w tej chwili rozlała się tak naprawdę na cały kraj. Niestety Wielkopolska zaczyna przodować tym wszystkim. Co jest przerażające, to że w zeszłym tygodniu 30% wykonanych testów w Wielkopolsce dały wynik pozytywny. 1 na 3 testy to był wynik pozytywny. Ja mam nadzieję, że samorządowcy w tej chwili rzeczywiście wezmą odpowiedzialność za nas, poznaniaków Wielkopolan, i wprowadzą restrykcje takie, jakie zostały wprowadzone w trakcie pierwszej fali. Przypominam, że mieliśmy jeden przypadek, a zamknęliśmy przedszkola i szkoły, a w tej chwili mamy zdecydowanie więcej przypadków, a nic się nie dzieje.
Ale samorządowcy takich decyzji nie mogą chyba podejmować. Wtedy podejmowali, bo były inne przepisy. Troszeczkę w tej chwili się zmieniła sytuacja.
Może rzeczywiście nie jestem prawnikiem, więc ciężko mi się wypowiadać, ale z tego co pamiętam, to prezydent miasta Poznania zamknął rzeczywiście szkoły i przedszkola.
No ciekawe, co by się wydarzyło, dlatego że wiele osób tutaj stawia taką tezę, że dzieci do 12 roku życia, które nie są zaszczepione, czyli szkoły podstawowe, generalnie mówiąc, są właśnie takim rozsadnikiem koronawirusa. Te dzieci najczęściej bezobjawowo przychodzą, przynoszą do domu, potem dorośli nagle są chorzy. Myśli pan, że gdyby nie te 52% zaszczepionego społeczeństwa, gdyby ta sytuacja w tej chwili tak wyglądała, to by było dużo, dużo gorzej?
Tak jak powiedziałem, CDC amerykańskie mówi wprost, że wirus Delta charakteryzuje się pięciokrotnie wyższą transmisyjnością, czyli zdecydowanie łatwiej przenosi się, więc gdyby nie szczepienia tak naprawdę, to zdecydowanie mielibyśmy więcej przypadków. Przy czym, gdyby nie szczepienia, to zupełnie inaczej wyglądałaby charakterystyka osób, które umierają na COVID-19. Dlatego, że dotychczas wcześniejsze warianty genetyczne głównie atakowały osoby starsze w podeszłym wieku, które mają choroby współtowarzyszące. W tej chwili ta grupa społeczna jest najlepiej wyszczepioną grupą w naszym kraju. Wirus poszukuje nowej niszy ekologicznej, poszukuje nowych, słabych organizmów, które może infekować, dzięki którym może się roznosić. Takimi organizmami na chwilę obecną niestety są dzieci. Co więcej, zaczynamy obserwować coraz cięższy przebieg u dzieci i coraz większą liczbę hospitalizacji dzieci ze względu nie już na zespół pokowidowy PIMS, ale ze względu na COVID-19. Wirus trochę się zmienia, wirus się adaptuje, a z drugiej strony to, że dzieci zostały w tej chwili zainfekowane, to ile ich te dzieci jest, widzimy, że ten przebieg nie zawsze musi być bezobjawowy.
Ale wirus RSV też się pojawił, który jest wirusem nie od covidowym, to jest zupełnie inny wirus, tak? To znaczy skąd się wziął RSV w tej chwili?
Zawsze był z nami. On był zawsze z nami. Nic się nie zmieniło. Choroby grypopodobne, te, które są charakterystyczne dla okresu jesienno-zimowego, to choroby, które mogą być wywoływane między innymi przez RSV, przez wirusa paragrypy, przez grypę, przez te tak zwykłe przeziemienne koronawirusy. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Co więcej, mogą być również wywoływane przez bakterie. A skąd się bierze w tej chwili tak dużo przypadków RSV? Diagnostyka zdecydowanie poszła do przodu. Mamy zdecydowanie lepsze testy i zwróciliśmy uwagę na inne przypadki przyczyn chorób zakaźnych układu oddechowego. Bo zazwyczaj, co jest przerażające, bagatelizowaliśmy tak naprawdę choroby zakaźne układu oddechowego. To zazwyczaj było 7 dni, które powinniśmy spędzić w domu. Często się mówiło, że grypa leczona trwa 7 dni, a nie leczona tydzień.
Tak jak katar.
Dokładnie. Nieprawda, na grypę mamy dobry lek. To jest oseltamivir i zanamivir, który blokuje replikację, który zdecydowanie pomaga w leczeniu właśnie grypy. Tak więc powinniśmy diagnozować przyczynę choroby, dlatego że w przypadku chociażby grypy mamy skuteczne leki, jak również wiemy tak naprawdę, co dzieje się w społeczeństwie.
No a propos leków. Pfizer ogłosił, zresztą już wyprodukował lek na koronawirusa. Taka tygodniowa, zdaje się, dawka ma kosztować coś koło 3000 zł w przeliczeniu. To jest $700, zdaje się. Myśli pan, że coś wiadomo o tym leku więcej? Przynajmniej jakieś u nas są badania prowadzone w tym kierunku, co to jest, jak on działa? Nie. Czy jest skuteczny?
Rozumiem, że pan redaktor mówi o molnupiravirze.
Chyba tak.
Tak, ja też łamię język na tej nazwie.
Wolałem nie ryzykować tutaj.
Wiadomo coś więcej. Wiadomo, że to jest pochodna nukleotydu, czyli pochodna tej podstawowej cegiełki budującej materiał genetyczny. Jednakże ta cegiełka jest tak zmodyfikowana, że wirus w momencie, gdy będzie się replikował, gdy będzie się namnażał, gdy wbuduje tą cegiełkę, straci cały swój segment, cały swój materiał genetyczny, dlatego że ta cegiełka doprowadzi do tego, że materiał genetyczny nie będzie mógł się wydłużać, zostanie zdegradowany. Ten molnupiravir jest tym samym lekiem, który jest chociażby stosowany w leczeniu innych chorób wirusowych, takich chociażby jak nasza zwykła opryszczka. Acyklowir, który jest bardzo często stosowany, to również pochodna nukleotydu, która ma taki sam mechanizm działania.
Czyli działa właśnie, porównaniu do szczepionki, jak to działa?
Nie powinniśmy porównywać szczepionki i leku, dlatego że szczepionka zapobiega, a lek leczy. Dwie zupełnie podstawowe inne strategie zwalczania choroby. Przede wszystkim powinniśmy zapobiegać samemu zachorowaniu, a jeżeli już do takiego dojdzie, to wtedy powinniśmy stosować leki.
No ale mechanizm jest podobny. Unieszkodliwia wirusa. mówiąc krótko, przeciwciała, które posiadamy w wyniku szczepionki, one działają troszeczkę jak lek. To znaczy, kiedy ten wirus się w organizmie pojawia, neutralizują jego działanie. Tak samo działa ten lek.
Tak, po części tak. Chociażby osocze ozdrowieńców to był ten lek, który również posiadał przeciwciała i który był stosowany w leczeniu chociażby COVID-19 w tych pierwszych fazach, w pierwszych etapach pandemii.
Naszym gościem, proszę Państwa, dr Paweł Zmora z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy o koronawirusie, o najnowszych doniesieniach, najnowszych badaniach, które są prowadzone w tej chwili. Widać, że koronawirus nie odpuszcza. Czwarta fala w Polsce się rozkręca. Przypomnę, według Ministerstwa Zdrowia według dwóch wariantów. Pierwszy szczyt fali nastąpi w końcu listopada i to będzie 25-27 tysięcy zakażeń dziennie. Zgodnie z drugim fala do pierwszej połowy grudnia to nawet 35 tysięcy przypadków, a więc więcej niż w poprzednich falach. 61 865 4654, gdyby Państwo chcieli zapytać naszego gościa, to można zadzwonić, a my się słyszymy za chwileczkę. Słuchają Państwo Radia Poznań, audycja w środku dnia. Pani Wioletta, dzień dobry.
Pan doktor bardzo namawia do szczepienia. Ja mam pytanie, ponieważ jestem honorowym dawcą krwi. Jaki wpływ na krew ma szczepienie? Ponieważ jeśli jestem honorowym dawcą krwi, tydzień przed szczepieniem już nie mogę brać chociażby zwykłej tabletki przeciwbólowej, bo to ma wpływ na jakość krwi, którą oddaję. A szczepienie, przeczytałam, że wystarczy 2 dni od szczepienia i mogę już oddawać krew. Czy rzeczywiście ta krew nadaje się do dalszego leczenia innych osób?
Nie.
Drugie pytanie.
A mogę odpowiedzieć najpierw na pierwsze, bo ja później zapomnę. Tak mi będzie zdecydowanie prościej. Ja nie jestem lekarzem, co prawda, więc ciężko mi się wypowiedzieć na temat jakości krwi, ale mogę na pewno powiedzieć coś bardzo ważnego na temat składu samej szczepionki. Zapewne już po 2 dni po zaszczepieniu można oddać krew, dlatego że ten skład jest bardzo, bardzo prosty w przypadku szczepionek zarówno mRNA, jak i szczepionek wektorowych. Tam nie ma żadnych większych konserwantów bądź też czynników, które zmieniają jakkolwiek organizm. To, co jest w szczepionce, to tak naprawdę kropla tłuszczu oraz fragment materiału genetycznego, który bardzo szybko wnika do naszych komórek. To jest wręcz naprawdę ekspresowe, które powoduje, że nasze komórki zaczynają wytwarzać same z siebie białko kolca i my sami zaczynamy wytwarzać przeciwciała przeciwko danemu patogenowi. Tak więc nie widzę przeciwwskazań tak naprawdę, żeby po zaszczepieniu rzeczywiście oddawać krew.
Jedynym, tylko jeżeli jest przeciwwskazanie, to ja się teraz wtrącę, przepraszam, też nie jestem lekarzem, natomiast rzeczywiście 2 dni, to znaczy nie wiem, skąd taka potrzeba, żeby po 2 dniach od razu oddawać krew po zaszczepieniu, dlatego że po szczepionce możemy troszeczkę przechorować tę szczepionkę. Znaczy jakieś objawy minimalne mogą być, więc po co, że tak powiem, obciążać organizm oddawaniem krwi? Po prostu. Pani Wioletto, i drugie pytanie.
Drugie pytanie. Również było, że to dzieci z reguły przynoszą do domu bakterie COVID, które zarażają tą rodzinę, wirusa. Proszę mi powiedzieć w takim razie, jaki wpływ na zdrowie dzieci ma nauka zdalna, czyli siedzenie przed komputerem, brak ruchu, brak świeżego powietrza, brak witaminy D ze słońca.
Ogromny wpływ. A tylko, że pan doktor Zmora nie jest lekarzem, tak jak
tak,
powiedzieliśmy.
Ja jestem wirusologiem, ja bardzo chętnie będę mówił o wirusach. To, co wiemy w tej chwili, rzeczywiście zdalna nauka nie jest idealna dla dzieci, ale powinniśmy brać pod uwagę to, że niestety zgodzę się z panią i z tym, co pani powiedziała. W tej chwili dzieci są główną wylęgarnią, przepraszam za brzydkie określenie, wirusa SARS-CoV-2. To one głównie będą przenosiły wirusa do domu. A co więcej, dzieci zazwyczaj, które są niezaszczepione, będą przenosiły tego wirusa do domów, gdzie również rodzice są niezaszczepieni. A to niestety może doprowadzić do tragedii.
No tak, ale wiadomo, że szczepionki nie chronią. Że będąc zaszczepioną też mogę zarażać.
A tak, w mniejszym zdecydowanie stopniu, ale zdecydowanie szczepionki chronią przed samą chorobą. Tak było zawsze. Szczepionki chronią przed chorobą, nie przed samym zakażeniem. I to wynika głównie z tego, jak wygląda biologia samego wirusa i jak wygląda szczepienie. Wirus wnika do naszego układu oddechowego i niestety na chwilę obecną nie mamy szczepionki, która byłaby w stanie pokryć cały nabłonek dróg oddechowych, przeciwciałami, które inaktywowałyby wirusa od samego początku.
Przeciwciała no tak, są... ale przepraszam, jak wiemy, osoby zaszczepione też umierają na COVID.
Również, tylko
4,5%, pytanie... proszę pani.
Tak, dokładnie. Teraz głębsze pytanie, jakie osoby zaszczepione umierają ze względu na COVID-19? I tutaj statystyki, co prawda nie polskie, ale również amerykańskie, z renomowanych ośrodków. Osoby, które są zaszczepione i które umierają na COVID-19, to osoby, które mają przede wszystkim powyżej 65 roku życia, dodatkowe, które obarczone są chorobami współistniejącymi. Właściwie nie ma żadnych przypadków osób młodych i w pełni zdrowych, które byłyby zaszczepione i które zmarły na COVID.
Tak, ale ostatnio w internecie było głośno o panu Piotrze Gąsowskim, który aktywny tryb życia prowadzi, jest zaszczepiony, a jest w szpitalu w maseczce. Na internecie widzieliśmy jego zdjęcia.
Ja przepraszam, nie znam takiej informacji, to
ale
nie opieram się, nie opieram
no,
się
żyje,
na...
Ale jest ciężki panie, skoro jest w szpitalu.
Nie, wszystkie przypadki są ciężkie, proszę pani. Pan Piotr Gąsowski to jest oczywiście jakiś przykład na to, że rzeczywiście po szczepieniu też można zachorować na COVID-19 i tym bardziej powinniśmy być bardzo ostrożni. Pani Violetto, dziękuję pani bardzo. I teraz pani Ania, bo kolejka już się zrobiła. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałam zapytać o to, o czym pan tutaj mówił, o osocze osób, tych ozdrowieńców tak zwanych, bo teraz w ogóle się o tym nie słyszy. W zeszłym roku, czy tam na początku może tego roku, nie wiem kiedy to było, ale to była taka właśnie akcja, wszyscy nawoływali, żeby te osoby się zgłaszały do stacji krwiodawca, żeby oddawały tą krew, a teraz w ogóle no nie ma takiej akcji. Czy teraz, tak jak pan mówił, że tutaj panowie mówiliście, bo to oboje panowie mówiliście o tym jakimś tam leku, który jest wymyślony, czy to osocze już teraz nie działa na te, na tych chorych, którzy, no bo no wszyscy pamiętamy,
tak,
jaka akcja
Aniu,
była.
Była akcja rzeczywiście, namawianie, żeby osocze oddawać. Czy osocze okazało się skutecznym lekiem?
No i to jest właśnie ten niestety problem. Osocze ozdrowieńców jest skutecznym lekiem, ale tylko i wyłącznie jeżeli jest podawane w pierwszym etapie zakażenia. Zazwyczaj do szpitala trafiały osoby, które były w trakcie przebiegu, w trakcie zakażenia. To były zazwyczaj ciężkie przypadki, gdy już nie sam wirus SARS-CoV-2 był problemem, a nadmierna aktywność układu immunologicznego. Zatem rzeczywiście w tej praktyce szpitalnej osoby na samym początku choroby mogły być leczone osoczem ozdrowieńców. Osoby, które były bardziej zaawansowane, były leczone innymi
rzeczami.
Tak, zdecydowanie za późno. I na chwilę obecną dlatego ucichło. Pomimo tego, że jeszcze niekiedy stosuje się te osocze, w tej chwili mamy lek, który jest z wyboru lekiem do ciężkich przypadków. To jest Remdesivir, który jest podobny lekiem do molnupiraviru. To jest ten pierwszy lek, który został wprowadzony przez amerykańską agencję do obrotu do leczenia COVID-19. To był wielki sukces między innymi prezydenta Donalda Trumpa. Późniejsze badania co prawda wykazały, że Remdesivir nie działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale lekarze decydowali się go używać, bo widzą poprawę niektórych pacjentów.
Pani Aniu, jeszcze jakieś pytanie?
Z tą amaltadyną?
Cały czas trwają na chwilę obecną badania kliniczne. Ja jestem bardzo sceptyczny co do amantadyny. Dlaczego? Dlatego, że nie znamy mechanizmu działania amantadyny na cykl replikacyjny wirusa. I ja cały czas pamiętam, co się stało z wirusem grypy w momencie, gdy leczyliśmy i stosowaliśmy amantadynę. Wirus grypy w przeciągu kilku sezonów stał się całkowicie odporny na amantadynę. Wszystkie szczepy wirusa grypy, które w tej chwili są wśród nas, są odporne na amantadynę. Chciałbym, abyśmy uniknęli tego w przypadku SARS-CoV-2.
Dziękuję pani Aniu i pan Dawid.
Dzień
dobry. Radio Poznań.
Witam serdecznie. Ja mam pytanie do specjalisty, bo jak specjaliści oceniają kwestie kwarantanny? Przez półtora roku się broniliśmy jako rodzina, ale córka w zeszłym tygodniu przyniosła COVID-a, jest pozytywna, ma 16 lat ze szkoły. Syn ma 17 dni kwarantanny, córka 10 dni. A ja z małżonką, bo jesteśmy zaszczepieni, idziemy do pracy, do przedszkola, do żłobka. Ja wiem rząd, żeby gospodarki nie rozłożyć, ale jak specjaliści od wirusów oceniają ten system kwarantanny?
Ja jestem zdecydowanie krytyczny wobec tego systemu kwarantanny. Nie rozumiem go. Rozumiem, że osoby, które są zaszczepione, są odporne na chorobę COVID-19, nie będą chorowały, ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy w domu chore dziecko, to wirus nie będzie przenosił się tylko i wyłącznie w naszym organizmie, ale wirus może być obecny na ubraniu, ubraniach, na odzieży wierzchniej, na wszystkich przedmiotach codziennego użytku, których używamy. Tak więc w ten sposób możemy roznosić wirusa. Ja byłbym bardziej za rozwiązaniem takim, aby osoby, które są w najbliższym otoczeniu, jeżeli są chore, to pozostali członkowie rodziny również powinni zostać w domu.
Mimo zaszczepienia?
Mimo zaszczepienia. Osoby te nie będą chorowały, nie będą hospitalizowane, ale musimy myśleć z punktu widzenia bardziej całej społeczności. Takie osoby mogą przenosić wirusa, tak jak powiedziałem, chociażby na odzieży wierzchniej.
Panie Dawidzie, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Pozdrawiam serdecznie. 61 865 4654. Gdyby mieli Państwo pytanie do wirusologa, dr Paweł Zmora z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, jeszcze przez chwilę w naszym studiu. Panie Tadeuszu.
Dzień dobry.
Cisze radio. Tak, jakby był pan uprzejmy.
Informacja dla pana doktora, nie pana doktora, tego pana, który tam jest, bo zapomniałem nazwiska, i dla radiosłuchaczy. To jest taki miesięcznik pod tytułem Zdrowie bez leków. To jest gazeta z lipca 2021. Bardzo polecam. Jest artykuł profesora Andrzeja Pydrychowskiego, który podaje receptę, jak należy postępować w pierwszym momencie zachorowania na tą chorobę, tak? I on właśnie, tutaj ja tylko krótko powiem. W pierwszym okresie, czyli tylko jak moment pojawią się symptomy, należy używać amantadyny albo ivermektyny, a to, co tutaj mówił zaproszony gość Remdesivir, tego co ja wiem, nigdy nie został dopuszczony do obrotu, działa w ten sposób, że degraduje jeszcze w większym stopniu płuca. I prawdopodobnie dlatego pacjenci umierają, tak?
To ja od razu będę się odnosił. Po pierwsze i to co najważniejsze, iwermektyna nie jest wykorzystywana i nie powinna być wykorzystywana w leczeniu COVID-19. Nie wykazano jej wpływu na wirusa, nie wykazano pozytywnego wpływu na samą chorobę. Iwermektyna nie leczy COVID-19.
Halo, dzień dobry, Radio Poznań.
Halo, dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Kiedy ktoś pójdzie siedzieć za tą całą propagandę koronawirusową? Jeżdżę po całej Europie, odkąd słyszałem COVID-19 i do tej pory nawet nie miałem kataru.
No, to ma pan szczęście i życzymy dużo zdrowia. Bardzo dużo zdrowia panu nadal życzymy. Dzień dobry, panie Rafale.
Halo, dzień dobry, witam. Witam serdecznie. No tak, ja mam takie dwa pytania, powiedzmy, jak to długo... Że tak powiem,
potrwa.
Czy to już będzie ten wirus taki na stałe?
Też się zastanawiam. Ja takie panie Rafale, bardzo fajne określenie.
I drugie pytanie jeszcze mam takie, no tego typu, że po prostu, to te szczepionki, to trzeba będzie co roku brać, nie wiem, 30 lat, czy ile tak długo się...
Bardzo dobre pytanie. Panie Rafale, dziękuję bardzo. Ja usłyszałem takie ostatnie określenie, że pandemia musi się wyszumieć, więc jest pytanie, jak długo jeszcze pojedziemy na tym wózku? 2 lata już mijają właściwie.
Ja nie chciałbym, żeby pandemia dalej szumiała, chciałbym, żeby się wyciszyła w końcu, a wszystko będzie zależało od nas i od tego, w jakim stopniu się zaszczepimy i jak będziemy przestrzegać obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.
No i drugie pytanie, no to ile się tego szczepienia będziemy? Zaraz 3. dawka, może potem 4. dawka, 5. za rok, 6.
Tak, bardzo możliwe, że co roku będziemy musieli przyjmować szczepionkę przeciwko COVID-19. Dlaczego? Jeżeli zostaniemy przy takiej formule szczepionki mRNA i szczepionki wektorowej, czyli takiej, która nie zawiera żadnych adiuwantów, czyli czynników, które zwiększają odporność, niestety możliwa będzie sytuacja, gdy będziemy musieli się doszczepiać, aby mieć poziom przeciwciał, który gwarantuje, że jesteśmy chronieni przed ciężkim przebiegiem i hospitalizacją. Jeżeli dodamy do szczepionki mRNA adiuwanty, bądź też inne składniki, które mogłyby ją zboostować, czyli zwiększyć jej działanie, wtedy możliwe, że będziemy mieli sytuację, że tylko jedna szczepionka będzie, tylko jedna dawka będzie wystarczająca. Przy czym musimy pamiętać, że na chwilę obecną do szczepionki nie były dodawane adiuwanty, dlatego że część społeczeństwa jest uczulona na te dodatki i z tego względu czasami jest bardzo negatywny odzew wobec szczepionek. Ta szczepionka, która w tej chwili jest używana, ma bardzo prosty skład, który nie powinien w żaden sposób uczulać, ale niestety możliwe, że to wiąże się z tym, że przeciwciała będą po prostu zanikać po jakimś czasie.
A czy będzie modyfikowana? No bo ten wirus się przecież zmienia.
Tak, ale adiuwanty nie wpływają na samego wirusa. Adiuwanty to tylko substancje, które zwiększają jej
skuteczność. Tak, ale sama szczepionka, bo cały czas w przypadku tych, które są od już też prawie roku, bo w grudniu zdaje się została zarejestrowana przynajmniej Pfizera, czy to jest ciągle ta sama szczepionka? Niczego tam się nie zmienia? troszeczkę tam w tej sekwencji.
W chwili obecnej jest to dokładnie ta sama szczepionka, która była wykorzystywana w badaniach klinicznych.
Ale wirus się zmienia.
Tak, tylko wirus zmienia się w takim stopniu, że szczepionka cały czas nas chroni. Jeżeli mówimy o tych wariantach genetycznych, to musimy pamiętać, czym jest wariant genetyczny i co jest związane z wariantem genetycznym. Wariant genetyczny to odmiana wirusa, który głównie różni się sekwencją materiału genetycznego, czyli tych drobnych składników budulcowych genomu materiału genetycznego. Zazwyczaj te drobne zmiany nie wpływają na całościowe funkcjonowanie wirusa. Poza tym szczepionka jest tak skonstruowana, że produkuje nie tylko jeden rodzaj przeciwciał, tylko na jeden fragment chociażby białka kolca, tylko tych przeciwciał jest cały panel. Tak więc nawet jeżeli wirus się będzie zmieniał, jeżeli jedno z tych przeciwciał, które wytworzymy, będzie nieefektywne, to pozostałe cały czas będą neutralizować.
I pan Marcin, dzień dobry, Radio Poznań, kłaniam się.
Tak, witam serdecznie.
No proszę bardzo, jesteśmy na antenie, proszę o pytanie.
Jesteśmy na antenie, znaczy, no mam takie pytanie, bo już wiadomo, że ta witamina D, ona no bardzo pomaga przy wszelkiego rodzaju tam zagrożeniach wirusowych. No zastanawiam się, dlaczego to nie jest jakiś standard przy badaniach badać poziom. Ja badam sobie prywatnie ten poziom i gdy się nie suplementowałem, to miałem tragicznie niski, a teraz mam w miarę i to mnie wszystkie zaprzeziębienia, to mnie omija. No szkoda, że tego nie jest jako standard. Właśnie w przechodniach test i poziom witaminy D. No bo to by było w jakiś prosty sposób wzmocnienie tej odporności. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Ja myślę, że w ciemno możemy suplementować tę witaminę D, zwłaszcza kiedy przez 3 tygodnie nie ma słońca. Dzisiaj można się wystawić na chwilę, ale to i tak będzie...
I to dosłownie chyba, w ciemno.
I to będzie i tak mało. Bardzo słusznie pan powiedział, panie Marcinie, ale to oczywiście jest bardziej pytanie do lekarza, natomiast dla wirusologa. Czy poziom witaminy D ma wpływ na wirusa? Jego sposób
wstępne wyniki rzeczywiście wskazują, że ta dodatkowa suplementacja wpływa korzystnie. Przy czym witamina D nie ma wpływu bezpośrednio na samego wirusa i na to, jak wirus się rozwija. Tutaj nie
czyli
wykazano żadnego.
Odpornościowy bardziej.
Tak, zdecydowanie tak. Po prostu stymuluje nasz układ odpornościowy. Jest on w lepszym stanie, tak jak suplementacja każdej witaminy. Niestety, ale nasza dieta, zwłaszcza w czasie zimowym, jest uboga w witaminy. Musimy to wszyscy przyznać. Coraz rzadziej rzeczywiście zastanawiamy się nad tym, co jemy, wykorzystujemy fast foody, czy jedzenie, które jest przygotowane, a to niestety odbija się na naszym całym organizmie, tak więc powinniśmy suplementować witaminy, a najlepiej suplementować je zdrowym odżywianiem.
I jeszcze pani Ania z pytaniem. Dzień dobry.
Dzień dobry ponownie. Ja chciałam zapytać, czy szczepienie, po prostu czy szczepienie nie obniży odporności na inne choroby, w sensie na przeziębienie takie. To znam osoby, które właśnie są zaszczepione i teraz więcej chorują.
Szczepienie zawsze jest specyficzne dla danej choroby, więc szczepienie przeciwko grypie będzie chroniło nas przeciwko grypie. Szczepienie na COVID-19 będzie chroniło przed ciężkim przebiegiem i hospitalizacją związaną z wirusem SARS-CoV-2. Nie powinniśmy łączyć różnych chorób, dlatego że to tak nie działa. Zatem, jeżeli jesteśmy zaszczepieni, będziemy chronieni na przykład przed COVID-19, ale nie jesteśmy chronieni przed innymi koronawirusami, przed bakteriami i tak dalej, powinniśmy cały czas uważać na siebie i powinniśmy chociażby stosować maseczki, dezynfekcję dłoni, dystans społeczny.
A pani Ania, bardziej chodziło o to, czy to szczepienie nie osłabia nas właśnie
tak,
w innych chorobach. Czy szczepienie
właśnie
na przykład na grypę, czy nie wpływa na naszą odporność na COVID, na przykład osłabienie jej?
Nie, tutaj zdecydowanie nie możemy niczego takiego powiedzieć. Badania wykazują, że szczepienie nie wpływa negatywnie na poziom przeciwciał, a to jest chyba najbardziej udokumentowany w tej chwili wyznacznik naszej odporności innych chorób. Czyli w momencie, gdy jesteśmy zaszczepieni na COVID-19, a wcześniej przyjęliśmy chociażby szczepionkę przeciwko grypie, to oba szczepienia będą efektywne, będą chroniły przed 2 jednostkami chorobowymi.
Pani Aniu,
dobrze, a osoby na przykład, które przeszły koronawirusa w marcu, zaszczepiły się bodajże w sierpniu i teraz na nowo mają koronawirusa. I to
zdarza się.
Zdarza się, tak. Oczywiście. Ja również znam osoby, które się zaszczepiły i niestety w tej chwili chorują. Co warto podkreślić, chorują bardzo łagodnie, bądź też umiarkowanie. Żadna
ja
taka osoba,
która bardzo ciężko choruje, też zaszczepiona, bez
więc
żadnych chorób.
Trzeba by było zapytać tak naprawdę tej osoby, czy nie choruje na jakieś choroby towarzyszące.
5% osób zaszczepionych umiera.
No tak, tak, to...
Żadna szczepionka niestety nie jest idealna, tak więc powinniśmy myśleć jako społeczeństwo. Właśnie w taki sposób powinniśmy chronić te osoby w taki sposób, że zaszczepimy się jako społeczeństwo, aby takie osoby, które z nieznanych nam przyczyn będą wykazywały odporności, będą chronione przez pozostałą część społeczeństwa.
Panie, dziękuję bardzo. I jeszcze pani Jacek, dzień dobry. Króciutko pytanie prosimy.
Właśnie tu przedmówczyni już mnie troszkę wyręczyła. I też właśnie przypadek, gdzie nauczyciel jest zaszczepiony dwoma dawkami, dostał koronawirusa i teraz przez nauczyciela, który był zaszczepiony, zachorował na koronawirusa, szkoła jest zamknięta. 30% dzieci chodzi do szkoły, reszta jest szkoły na kwarantannie. To po co się szczepić, jak ta szczepionka nic nie daje?
Cały czas będziemy powtarzali. Szczepionka zdecydowanie daje. Szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19. Szczepionka chroni przed hospitalizacją. Niestety szczepionka nie jest idealna. Żadna szczepionka nie jest idealna i proszę nie wymagać od żadnego leku, który również nie jest idealny, oraz żadnej szczepionki, aby chroniła całkowicie.
Mimo że, proszę państwa, antybiotyki świetnie działają, ludzie na gruźlicę też umierają albo na zapalenie płuc, bo nie zawsze ten antybiotyk zadziała. Chociaż to jest lek, a nie szczepionka. I jeszcze pan Łukasz na koniec. Dzień dobry.
Dzień dobry. Korzystając z tego, że jest pan wirusolog, jeżeli dobrze usłyszałem.
Tak.
Ja mam takie pytanko, co z osobami, które mają na przykład przewlekłe choroby typu astma, i stosują wsiewy, inhalacje robią i tak dalej. Jak to ma się do tego wirusa? Czy jakiś ma to wpływ? Czy nie ma żadnego? Czy mogą stosować, czy nie? Bo też są różne jakieś tam teorie.
Ale stosować co? Szczepionkę? Czy...
Nie. Jeżeli ktoś jest astmatykiem, bierze wsiewy,
tak?
Albo inhalacje robi z tych sterydów, czy... Czy to jakoś wpływa na ograniczenie zachorowania? Czy można stosować w trakcie zakażenia, czy nie? Jak tam,
czy sterydy chronią przed koronawirusem?
Zdecydowanie nie chronią przed koronawirusem. Osoby, które mają astmę, są w tak zwanej grupie ryzyka, powinny przede wszystkim się zaszczepić, dlatego że w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 i w przypadku choroby COVID-19, niestety, ale rokowania są zdecydowanie gorsze. Takie osoby predysponują do ciężkiego przebiegu COVID-19. Najczęściej są również później hospitalizowane. Tak więc wszystkie osoby, które mają problemy z układem oddechowym, powinny jak najszybciej, jeśli do tej pory tego nie zrobiły, zaszczepić się przeciwko COVID-19.
Panie Łukaszu, dziękuję bardzo za ten telefon. Proszę państwa, i na koniec jeszcze najnowsze badania, które IBRIS przeprowadził na zlecenie Rzeczpospolitej. Z danych sondażowych wynika, że prawie 60% ankietowanych chciałoby, aby osoby niezaszczepione musiały się liczyć z ograniczeniami na terenie naszego kraju, co wiąże się z koniecznością okazywania paszportów covidowych. Kto najchętniej popiera takie rozwiązanie? Wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, to jest 77%, przepraszam, w następny w kolejności z elektorat Prawa i Sprawiedliwości, 63% ankietowanych, a dalej wyborcy, uwaga, to mnie naprawdę zaskoczyło, Konfederacji, 43% popiera wprowadzenie takich ograniczeń dla niezaszczepionych. Czyli to trochę obala ten mit, że wyborcy PiSu są właśnie przeciwni szczepieniom, bo tak się też bardzo często tutaj mówiło. Z artykułu Rzeczpospolitej wynika, że nieco ponad 53% ankietowanych oczekuje od rządu natychmiastowych działań w tym obszarze. Mowa jest chociażby o lockdownach tych lokalnych. Czy takie lokalne lockdowny, panie doktorze, czy one by w ogóle miały sens? Przecież ludzie mogą się przemieszczać.
No, tak, one niekoniecznie mają sens z sensu widzenia całego kraju, ale rzeczywiście mogą ograniczać dane ognisko epidemiczne. I ja się cieszę, że takie dane rzeczywiście się pojawiają. Ja cały czas wierzę w zdrowy rozsądek Polaków. Jeżeli nawet nie zostanie wprowadzony lockdown, to my sami z siebie powinniśmy zachowywać się tak, aby nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Jeżeli jest taka możliwość, to pracujmy zdalnie, porozmawiajmy z szefami swoich firm, żeby wprowadzić tego typu rozwiązania. Pamiętajmy o tych trzech podstawowych zasadach: dystans, dezynfekcja i maseczki, które zmniejszają ryzyko transmisji wirusa SARS-CoV-2. Jeżeli będziemy wprowadzać te małe elementy do swojego życia, to zdecydowanie pomożemy, aby zastopować całkowicie tę pandemię.
No, maseczka działa też, jest pan wirusologiem i to też ostatnio mi ktoś takie pytanie zadał, że no, skoro nosimy te maseczki, a mimo to ten wirus się rozprzestrzenia, to znaczy to czy ta maseczka, na czym polega ograniczenie tego rozprzestrzeniania się wirusa w przypadku maseczek?
Po prostu...
Ilość wirusa ma znaczenie?
Po części, chociaż niekoniecznie nie wykazano korelacji z dawką, którą dany organizm przyjmuje, a przebiegiem choroby COVID-19. Tutaj mimo wszystko sam organizm człowieka będzie największym wyznacznikiem tego przebiegu. Czynniki genetyczne, bądź też czynniki związane z zupełnie czymś innym.
A może inaczej, jeżeli na przykład jest osoba, która jest zakażona koronawirusem i jest, tak jak my siedzimy tutaj w studiu, pół godziny na przykład, i pan by miał albo ja, to ma znaczenie, czy siedzimy tutaj pół godziny, czy na przykład minutę byśmy rozmawiali. To byłaby taka ilość, powiedzmy, mała, a taka, powiedzmy, 30 razy większa.
Zdecydowanie tak. Badania hiszpańskie wykazały, że przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu przez 15 minut zwiększa ryzyko zakażenia COVID-19 o 10 razy. To jest naprawdę bardzo dużo.
No to proszę państwa, musimy kończyć w takim razie. Doktor Paweł Zmora, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, był państwa i moim gościem. Mam nadzieję, że na święta już trochę będzie lepiej. Myśli pan, że tak okiem wirusologa może pan powiedzieć, że będzie za miesiąc mniej więcej, święta są?
Chciałbym, ale jeżeli nie będziemy podchodzić do tego zdroworozsądkowo, jeżeli ten szał przedświąteczny zakupów będzie taki, będzie tak wyglądał jak w poprzednich latach, gdy bagatelizowaliśmy koronawirus. Jeżeli ten szał będzie wyglądał tak, jak chociażby ostatnie dni w poznańskich galeriach, gdzie większość osób nie miała maseczek albo miała je źle założone, to niestety obawiam się, że święta po raz kolejny będą pod znakiem samotnych świąt, które spędzamy z dala od rodziny, bo boimy się o swoich najbliższych.
Bardzo państwu dziękujemy za uwagę. To była audycja W Środku Dnia. Do usłyszenia.